Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Jakiś czas temu na grupie, która towarzyszy mojej stronie na Facebooku, grupa nazywa się Fan Club Bachmana i Rabina, to jest odprysk mojej jednej z najsłynniejszych literówek, kiedy chciałam napisać Batman i Robin, a napisałam, czy internet mi poprawił, czy Word mi poprawił na Bachman i Rabin i w ten sposób narodził się ten słynny duet. Zapytam, za jaki serial, za sezon jakiego jeszcze serialu ktoś oddałby nerkę? Wykorzystałam jakby tę metaforę nie dlatego, że uważam, że handel organami jest zabawny, ale dlatego, że chodziło mi o to, żeby zaznaczyć, że chodzi mi tylko o ten jeden, jedyny tytuł, tak? Że nie chodzi mi o spis kilkudziesięciu tytułów, no bo zawsze wtedy zaczyna się wymieniać bardzo dużo, a mi chodziło właśnie o takie spojrzenie, że się tak wyrażę w głąb siebie, jaki byłby ten jeden, jedyny tytuł, za który moglibyśmy nawet swój własny organ oddać. I kiedy ktoś mnie o to pyta, to zawsze podaję ten sam tytuł, czyli Pushing Daisies, tam gdzie rosną stokrotki. I kiedy to napisałam, to pewna moja znajoma, cześć Diana, pozdrawiam cię, jeśli słuchasz tego odcinka, zapytała mnie, że po tych wszystkich latach, bo jest to serial nadawany w 2007-2009, ja wciąż mówię o nim i wciąż chciałabym więcej. I dlaczego to on wciąż ma takie miejsce w moim sercu? I pomyślałam sobie, że zwłaszcza, że robię sobie teraz na nowo oglądanie tego serialu, co wcale nie zdarza mi się ostatnio często, bo nie mam za bardzo czasu na oglądanie seriali na nowo. Pomyślałam sobie, że to jest dobre pytanie do tego podcastu i też jeśli uda mi się zrobić jakieś rewatche serialowe, to może to się stanie jakiś tam cykl w ramach podcastu, bo nie ukrywam, że mam wciąż bardzo dużo przemyśleń o tym serialu i teraz jak o tym sobie myślę, to w sumie nigdy nie miałam wystarczająco dużo miejsca i czasu, żeby opowiedzieć, dlaczego on jest dla mnie taki ważny, a on trochę skupia bardzo, bardzo wiele rzeczy, które uwielbiam w serialach i które moim zdaniem sprawiają, że czasem wracam właśnie do tych tytułów, a zwłaszcza do tego jako jednego z moich ulubionych. I teraz tak, jeśli nie znacie tego serialu, to jest to serial, którego twórcą i scenarzystą był Brian Fuller, czyli ten sam scenarzysta, który jest odpowiedzialny chociażby za Hannibala, czy za pierwsze sezony Star Trek Discovery. I Brian Fuller to jest taki bardzo specyficzny twórca, bardzo osobny. Jego seriale rzadko mają bardzo wiele sezonów, ale z drugiej strony to jest takie nazwisko, które wielu wielbicieli seriali zna. On ma swój charakterystyczny styl. Bardzo często są to seriale, które są graficznie przerysowane, które balansują gdzieś na granicy kiczu, ale jednocześnie potrafią być bardzo satysfakcjonujące, zwłaszcza tym, jak Fuller pisze swoje postaci. Bardzo często pojawia się motyw grzybów, bo Fuller kocha mykologię. Innymi słowy, jest to taki kreator, twórca, którym mam wrażenie, że gdyby świat seriali był trochę inny, to mógłby zająć miejsce Ryana Murphy, bo też obaj lubią takie bardzo przerysowane postaci, takie przerysowaną rzeczywistość serialową, ale uważam, że jest od Ryana Murphy dużo lepszy i dużo więcej niuansów ludzkiej psychiki potrafi oddać w swoich serialach. Pushing Daisies to serial, który ma bardzo wysoki próg wejścia, bo żeby obejrzeć ten serial, to trzeba przyjąć jego wyjściowe założenia. Wyjściowe założenia są takie, że jesteśmy w jakiejś rzeczywistości, która no, jest alternatywna do naszej, dlatego że nazwy miejscowości, w ogóle całe te realia, to nie są realia naszej rzeczywistości, natomiast jest to jakaś taka przerysowana rzeczywistość, bardzo dużo w niej jest takiej trochę retro stylistyki, jest dużo bardzo ciekawych firm, aliteracji. To jest taki świat, w którym, nie wiem, wielkimi gwiazdami mogą być dwie specjalistki od pływania synchronicznego, ale jest to także świat, w którym są oczywiście zbrodnie, są detektywi. Nie jest to świat bardzo nowoczesny, wydaje mi się, że to taki świat trochę retro. Natomiast to nie sama konstrukcja świata jest trudna, ale to pierwsze wyjściowe założenie, które serial powtarza nam bardzo często, czyli że nasz główny bohater, Ned, który zajmuje się pieczeniem ciast zawodowo, jest cukiernikiem, potrafi swoim dotknięciem ożywić martwe osoby. Kiedy je ożywi, to ma jedną minutę, żeby z nimi porozmawiać, żeby zatrzymać je w świecie bez konsekwencji. Jeśli nie dotknie ponownie tej osoby, a drugie jego dotknięcie przynosi już taką ostateczną śmierć, to ta osoba może żyć dalej. Osoba, stworzenie, roślina, cokolwiek żywego może żyć dalej, ale inne stworzenie musi za to zapłacić swoim życiem. I Ned odkrywa tą swoją umiejętność, kiedy jest dzieckiem i wykorzystuje ją, żeby ożywić swoją matkę. Tym samym trochę niechcący, zabijając ojca swojej najlepszej przyjaciółki, takiej ukochanej z dzieciństwa, który umiera po prostu w ramach jakiejś takiej kosmicznej równowagi, a sam Ned traci niedługo potem matkę, która całuje go w głowę na dobranoc i tym samym umiera, ponieważ dotknęła go po raz drugi. I Neda spotykamy, kiedy jest już dorosły, ma 20 parę lat i pomaga lokalnemu detektywowi w rozwiązywaniu spraw kryminalnych, co jest dosyć proste, ponieważ dzięki swojej zdolności może dotknąć ofiary i zapytać ją po prostu, kto cię zabił. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo bardzo rzadko te ofiary wiedzą, kto je zabił, w związku z tym mamy tutaj serial detektywistyczny tak naprawdę i mamy w każdym odcinku jedną detektywistyczną sprawę. Natomiast seria zaczyna się od tego, że Ned dowiaduje się, że jego właśnie ta ukochana z dzieciństwa, Chuck, nie żyje, została uduszona i jest nagroda za wskazanie osoby, która ją zamordowała. W związku z tym Ned idzie, dotyka Chuck palcem i mówi jej, no prawdę, że umarła i że ma tylko minutę. I Chuck wydaje się z tym stosunkowo pogodzona, natomiast Ned nie jest pogodzony i decyduje się nie dotknąć jej po raz drugi. I tak zaczyna się ich wspólne życie i wspólne przygody, gdzie oboje od samego początku nie kryją się z tym, że są dla siebie osobami ważnymi, a wręcz możemy założyć, że niemal od samego początku darzą się uczuciem, ale nie mogą się nigdy dotknąć. I jest tam bardzo dużo wątków drugoplanowych, jest tam pracownica tej cukierni, w której pracuje Ned, która się w nim podkochuje, jest detektyw, z którym Ned współpracuje, są ciotki, które wychowały Chuck i popadają w depresję po jej śmierci i zaginięciu. Nie jest tych wątków bardzo dużo, jest to taka rzeczywistość, w której pojawia się dosyć dużo postaci, które czasem pojawiają się tylko na chwilę po to, żeby potem jeszcze odegrać ważną rolę. Serial doczekał się tylko 22 odcinków, miał 2 sezony, jest to jeden z tych seriali, który padł ofiarą poprzedniego strajku scenarzystów. Jakby ma ten drugi sezon takie szyte grubymi nićmi zakończenie, żeby miało takie zakończenie. Sam Brian Fuller bardzo dużo mówił o tym, że chętnie kontynuowałby ten serial, chciał go kontynuować w formie komiksu, to jednak się nie udało, trochę mówił o filmie, trochę o serialu. Minęło już trochę lat, na pewno twórcy tego serialu bardzo mają ciepłe uczucia względem niego, w związku z tym jest to produkcja, jak wiele seriali Briana Fullera, wszyscy ciągle sobie podpowiadają, że mogłaby wrócić, no ale nie ukrywajmy, aktorzy, którzy grają w tym serialu, bo tu należy zaznaczyć, że na przykład Neda gra Lee Pace, są już trochę innym miejscu, tak? I w związku z tym możemy podejrzewać, że raczej Lee Pace nie porzuci swojej roli galaktycznego imperatora w fundacji, żeby powrócić do grania neurotycznego Neda. Za co ja bardzo lubię ten serial? Za to, że on wyrzuca trochę do kosza bardzo wiele schematów, z którymi grają zwykle tego typu produkcje. Pamiętajmy, że to jest produkcja właśnie z początku lat 2000, która jako punkt odniesienia ma nie te produkcje, które kojarzymy ze streamingu obecnie, ale bardzo często takie procedurale typowe dla telewizji tamtego czasu. I rzeczą, którą absolutnie kocham w tym serialu, to jak pewnie wiecie, jeśli lubicie seriale, to takim popularnym wątkiem w serialach jest, będą razem czy nie będą. I to seriale to rozgrywają latami. W latach 2000 Castle, Bones, po prostu można byłoby wymieniać i wymieniać seriale, które opierały się na tym mechanizmie, prawda, gdzie widz zastanawiał się, czy dwie osoby, które mają się ku sobie, wyznają sobie uczucia, czy się pocałują, czy się dotkną, czy się ze sobą prześpią, czy będą razem. Tymczasem Brian Fuller bierze ten wątek i wyrzuca go po prostu albo do miksera, albo przez okno, to zależy jak na to patrzymy. Innymi słowy, zamiast zadawać pytanie, będą razem czy nie będą, odpowiada będą i nie będą. Jest to taki serial, który na wiele, wiele lat przed Tedem Lasso i przed tym naszym ponownym odkryciem, że bohaterowie mówiący o swoich emocjach są czasem ciekawsi od bohaterów, którzy te emocje upychają gdzieś na dnie. Jest to serial, w którym bohaterowie od samego początku bardzo jasno mówią o swoich emocjach. Nie mam wątpliwości, że Ned kocha Chuck i że Chuck kocha Neda. Ale nie mamy także wątpliwości, że ich relacja jest trudna, bo po pierwsze nie mogą się dotknąć, a po drugie tak naprawdę jest to taka miłość, która ma dużo ale, ze względu na ich osobiste przeżycia, wynikające ze wszystkiego, co wydarzyło się w dzieciństwie i potem. I to jest kolejna rzecz, którą absolutnie kocham w tym serialu. I uważam, że jest w ogóle absolutnie niedoceniana, a powinna być. Mamy dwie postaci, które od samego początku czują się doskonale w swoim towarzystwie, kochają się, są gotowe do poświęceń dla siebie wzajemnie, ale to uczucie, którym się darzą, nie rozwiązuje ich problemów. Nie rozwiązuje to problemu Chuck, która zanim została zabita, nie zaznała za wiele w swoim życiu, mieszkała razem z ciotkami, które bardzo odgradzały od takiego zwykłego życia i bardzo pragnie nabrać nowych doświadczeń i czuje, że dostała drugą szansę w życiu i że chciałaby ją wykorzystać. I to, że Ned ją kocha, nie wystarczy. To nie jest tak, że ona chce się przenieść z zamkniętego świata swoich ciotek do zamkniętego świata Neda, chciałaby czegoś dla siebie. Z kolei sam Ned, mimo że absolutnie bezwarunkowo kocha Chuck, to jednak po pierwsze jest bardzo często zazdrosny, bo na przykład zazdrości komuś, kto może Chuck dotknąć, czego on nie może zrobić, ale też przez to, że przez lata, żeby tak w jakiś sposób ochronić samego siebie, ale także ze względu na traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, nigdy się do nikogo za bardzo nie przywiązywał i bardzo dbał o to, żeby nie mówić za dużo o swoich emocjach i bardzo dbał o to, żeby w ogóle nie być jakoś za bardzo zaangażowany w takie właśnie życie emocjonalne, no to nagle, kiedy pojawia się w jego życiu dziewczyna, którą kocha, to jeszcze nie znaczy, że umie sobie z tym uczuciem właściwie poradzić i bardzo dużo jest w tym serialu takiego, moim zdaniem, bardzo mądrego pokazywania, że problemy, z którymi wchodzimy w związku, nie kończą się, kiedy w tym związku jesteśmy. Wręcz przeciwnie, czasem podnoszą głowę i mówią, słuchajcie, jeśli nie załatwisz swojej przeszłości, jeśli nie załatwisz rzeczy, które tak na ciebie wpływają, to nie ma szans, żeby wszystko było okej, żeby po prostu nagle, magicznie, tylko dlatego, że jest ta druga osoba w twoim życiu, wszystko się ułożyło. I ten serial bardzo analizuje różne rzeczy. Analizuje na przykład to, ile wolności należy dać drugiej osobie w związku. Że czasem coś, co boli jedną osobę, jest konieczne dla drugiej. Dużo jest też o tajemnicach, sekretach, o takim niemówieniu sobie rzeczy, czy utrzymywanie jakichś sekretów jest dobre, czy wręcz przeciwnie. Jest to coś, co niszczy związek. Ale czy szczerość i mówienie prawdy w każdej sytuacji też jest dobre, czy wręcz przeciwnie, to sprawia tylko, że ktoś się poczuje nagle lepiej, ale niczego tak naprawdę nie zmienia. I co mi się bardzo podoba, to ten serial ciągle wymusza na bohaterach, żeby rozmawiali o swoich uczuciach i o swojej relacji. I nie ma tutaj prostych rozwiązań. Nie ma tutaj, mimo że jest to serial pełen magii, bo to jest serial, w którym jest bardzo dużo magii, to tak naprawdę te odcinki każą się naszym bohaterom w jakiś sposób mierzyć z różnymi psychologicznymi i emocjonalnymi zaszłościami. I to jest moim zdaniem absolutnie niedoceniony wątek, ponieważ bardzo, bardzo mamy w popkulturze ustalony ten schemat, że jeśli się kogoś kocha, jeśli się znalazło osobę, z którą chce się dzielić życie i ta osoba nas też kocha, to wszystko jest już okej. To już nie ma problemów. No i nie ukrywajmy, to nie jest prawda. Nie zmieniamy się w najlepszą wersję samych siebie tylko dlatego, że kogoś kochamy, czy dlatego, że ktoś nas pokocha. Musimy też nad sobą trochę popracować. I wydaje mi się, że ten serial bardzo dobrze o tym mówi właśnie, że dużo jest pracy w człowieku. Jednocześnie jest bardzo, bardzo fajny wątek, już tak abstrahując od tego głównego wątku, który moim zdaniem jest fenomenalnie poprowadzony. Jest bardzo fajny wątek, na przykład Olive, to jest pracownica Neda, naszego głównego bohatera, która się w nim podkochuje. Po czym nagle pojawia się Chuck, ona widzi, że Ned i Chuck są do siebie emocjonalnie przywiązani i musi się z tego swojego zauroczenia wyleczyć. I to, jak nie jest łatwo odpuścić jakąś wizję tego, że będzie z kimś, a jednocześnie jak wszyscy są świadomi, że nie jest jej łatwo. I co więcej, jak relacja między nią a Chuck na przestrzeni tych odcinków rośnie z niechęci do takiej siostrzanej, bardzo mocno takiej partnerskiej relacji, to też jest bardzo fajnie napisane. Też mam jakieś takie wrażenie, że bardzo wielu scenarzystów chciałoby zrobić z Olive taką nemesis, taką czarny charakter, przeciwniczkę Chuck, a tymczasem nie. One znajdują bardzo dużo porozumienia i bardzo dobrze się ze sobą komunikują. I to też jest fajne, bo to pokazuje, że te relacje względem faceta nie muszą oznaczać od razu, że relacje między kobietami nie mogą być dobre, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to nie jest aż takie odkrywcze, ale jeśli obie się zakochują w tym samym facecie, to znaczy, że coś się musi łączyć, prawda? Skoro im się podoba ten sam facet. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo mi się podoba, jest tam postać tego Emersona, tego detektywa, z którym współpracuje Ned, który cały czas powtarza, że nie chce rozmawiać o emocjach, że nie chce rozmawiać o relacjach, ale tak naprawdę z każdym odcinkiem widzimy, że jest to człowiek, który ma bardzo dużo do powiedzenia w kwestii relacji, ma to bardzo mocno przemyślane, sam też jest dużo bardziej emocjonalnie skomplikowany niż chciałby, żeby świat to widział. To jest właśnie geniusz, moim zdaniem, Briana Fullera, że mógłby napisać serial, w którym to wszystko byłoby bardzo jednowymiarowe, ale nie, daje tym bohaterom bardzo dużo przestrzeni do rozwoju. Nawet postaciom, które początkowo wydają się nam groteskowe, jak na przykład te dwie siostry, które wychowywały Chuck, na przestrzeni czasu stają się postaciami, których tragizm rozumiemy w pełni. To jest fantastyczne, bo to jest jeden z powodów, dla których ten serial się nie starzeje. Jeden z powodów to jest to, o czym wam mówiłam na początku, że on się dzieje w alternatywnej rzeczywistości, w związku z tym tak naprawdę nie ma żadnych znaków, jego nieprzystawalności do obecnych czasów, ponieważ on się dzieje w takiej trochę baśniowej krainie, co oznacza, że może się dziać, nie wiem, 10 lat temu albo za 20 lat. To nie jest nasza rzeczywistość. Ale druga właśnie rzecz to jest taka, że jak znasz rozwiązanie zagadki kryminalnej, to w pewnym momencie nie chce ci się oglądać kolejny raz tego samego odcinka serialu. Ale kiedy mówimy o emocjach, o relacjach, o tym, co jest ważne, o tym, jak w ogóle dojść do tego, czego dwie osoby chcą w jakiejś relacji, no to nagle to są takie tematy, do których chcemy wracać. Kolejna sprawa, która wydaje mi się jest bardzo fajna w przypadku Pushing Daisies i co sprawia, że ja wciąż tęsknię za tym serialem, to, że on się siebie nie tłumaczy. On oczywiście wprowadza nas do tego świata, ale potem nie tłumaczy, dlaczego co pewien czas ktoś w nim śpiewa. I to nie jest serial musicalowy. To nie jest serial, który ma odcinki musicalowe. To jest serial, który co pewien czas bardzo świadomie mówi nam, no to jest ten moment, w którym postać powinna zaśpiewać. I to nie tylko dlatego, że w roli Olive jest Kristen Chenoweth, czyli, nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, czyli jedna z najsławniejszych i najważniejszych obecnie wykonawczyń piosenkarek na Broadwayu, a także dlatego, że czasem my tego potrzebujemy. W tym serialu jest jeden z najpiękniejszych wykonań piosenki Cata Stevensa. To, że tam jest ta piosenka zaśpiewana, mówi nam wszystko o tym, co się właśnie dzieje w życiu bohaterek. I to jest fenomenalne i nie wiem, w jakikolwiek inny sposób można byłoby to zrobić. I dlaczego tak bardzo tęsknię za Pushing Daisies, poza moim zachwytem nad aktorstwem, bo rzeczywiście tutaj aktorsko to jest absolutnie cudowny serial. Każda rola, nawet bardzo często gościnna, jest dobrze osadzona. I nie dlatego też, że tęsknię za tym światem przedstawionym, który jest absolutnie cudownie przerysowany i ma absolutnie cudowną kolorystykę i abstrakcyjne zupełnie problemy i zbrodnie. Ja tęsknię tym serialem, dlatego że on jest kompletnie inny. Ja od tego 2007-2009 roku nie widziałam nic podobnego. Nie widziałam nic, co z jednej strony odwoływałoby się do bardzo klasycznego serialu proceduralu kryminalnego, z drugiej strony tak głęboko analizowało emocje bohaterów, w trzeciej dawało mi taką wizualną ucztę, w czwartej nie bało się licznych kulturowych nawiązań, bo poza tymi elementami musicalowymi, to ten serial ma więcej niż jedno nawiązanie do Hitchcocka. Mamy bardzo, bardzo dobre nawiązanie i do ptaków, i do zawrotu głowy. Niewyjaśnione, po prostu tam są sceny, które nawiązują bezpośrednio do Hitchcocka. Dlaczego by nie? Widzę, poradź sobie sam. I za to absolutnie kocham Pushing Daisies. Właśnie o to chodzi. Widziałam bardzo wiele seriali, które były wizualnie poruszające i bardzo wiele seriali, które były mądre emocjonalnie, ale bardzo rzadko zdarza się takie połączenie, w których te dwie rzeczy są ze sobą, a jednocześnie w którym serial nie podważałby gatunku, o którym opowiada, bo tak naprawdę to jest kryminalny procedural. Do tego wszystkiego jeszcze ma narratora, który opowiada nam wszystko i podsumowuje odcinki. Powiem tak, to jest serial, o którym bardzo wiele osób mówi, że to jest baśń i jest to rzeczywiście prawda. Widziałam tutaj pozdrowienia dla mojej znajomej osoby, która mi to pokazała. Takie piękne streszczenie serialu, że Pushing Daisies to serial o Orfeuszu i Eurydyce, w której Orfeusz i Eurydyka nie próbują wyjść ze światów, tylko urządzają się na schodach. To jest jedno z moich ulubionych podsumowań tego serialu. Ale przede wszystkim ja bardzo, bardzo cenię, kiedy produkcje są inne i kiedy nie mam wrażenia powtarzalności, co się bardzo rzadko zdarza w przypadku seriali, dlatego że seriale są ogólnie rzecz biorąc nastawione na powtarzalność. Są to produkcje głęboko zakorzenione w gatunkowości i też trochę tego od nich wymagamy, prawda? Fakt, że umiemy je określić prostymi słowami, bardzo nam pomaga, tak? Tego chcemy. Natomiast muszę tutaj powiedzieć, że Pushing Daisies jest inne. I to, że jest inne, sprawia, że mijają lata i ja ciągle chciałabym więcej. Najbardziej powiem wam szczerze jeszcze na sam koniec, dlaczego chciałabym więcej? Przepraszam, mój kot strasznie miauczy. Dlatego, że mój mąż wyszedł i on się czuje samotny, a ja go nie mogę tu wpuścić, bo będzie miauczył do mikrofonu. Ale teraz główny powód, dla którego chciałabym więcej. To jest powód, który może was bawić, ale dla mnie jest bardzo ważne. Otóż ja mogę nawet nie dostać trzeciego sezonu Pushing Daisies. Ja mogę się z tym pogodzić. Powiedzieć sobie, że minęło tyle czasu, że nikt mi nie da kolejnego sezonu. Muszę jakby emocjonalnie pogodzić się z faktem, że tak będzie. Ja chcę wiedzieć, jak Brian Fuller chciał to skończyć. Dlatego, że nie mam wątpliwości, że musiał, wprowadzając tak nieortodoksyjny punkt wyjścia, czyli to, że mamy parę zakochaną w sobie parę, która się nie może dotknąć, co jest fenomenalnym pomysłem, bo wprowadza się element melodramatyczny, nierozwiązywalny, paranormalny, który tworzy napięcie na zawsze, jakby to jest idealne wyjście, nigdy nikt się tym nie znudzi. To on musiał wiedzieć, jak to rozwiązać, tak? Musiał mieć jakiś plan, czy to na dobre, czy to na złe zakończenie dla naszych bohaterów, czy to na takie zakończenie, w którym oboje mogliby dojść do wniosku, że tak, że chcą, nie wiem, że na przykład, że chcą się dotknąć. Oboje, że to jest rozwiązanie. I kwestia polega na tym, że ja wiem, że on musiał mieć to zakończenie. To znaczy, że nie proponuje się takiego pomysłu, nie mając nawet bladego pojęcia, dokąd to idzie. Ja bym chciała wiedzieć, jak to Fulek chciał skończyć. Wydaje mi się, że zakończenie tego serialu mogłoby być bardzo przewrotne, jeśli mówilibyśmy o dobrym zakończeniu. I chciałabym to zobaczyć. I bardzo żałuję, że to nie będzie mi dane, bo wydaje mi się, że no właśnie, że tego typu serial mógłby się skończyć w sposób przewrotny dla widza. A poza tym jestem po prostu ciekawa. Łatwo się rozgrywa tego typu zabieg fabularny przez 2 sezony, no ale gdyby to był 3., 4., 5, to jak to zrobić, żeby ten ogień nie wygasł, tak? To jest ta odwrotność trochę wielu produkcji, w których bohaterowie muszą dopiero dojść do wniosku, że się kochają. Po prostu jestem ciekawa, jak on chciałby to zakończyć. Gdybym dostała jakiś list od Briana Fullera, w którym on by mi wypunktował, jaki miał pomysł na zakończenie serialu, to prawdopodobnie też by mi to starczyło, tak? Na razie z tego zawieszenia produkcji czerpię, powiedziałabym, taką dużą przyjemność, o tyle. I to też może być dla was ciekawe, że nie, ja mam dosyć bujną wyobraźnię i też jakby zdaję sobie sprawę, że jest ograniczona ilość potencjalnych zakończeń. W związku z tym jakoś oglądam jeszcze raz Pushing Daisies, to zastanawiam się, jak ja bym to skończyła, jaka jest moja wizja zakończenia, co mogłoby się wydarzyć. I to też daje mi jakąś satysfakcję, że mogę się nad tym zastanowić, bo punkt wyjścia fabularny jest na tyle nieoczywisty, że zakończenie też nie jest oczywiste, w związku z tym trzeba trochę kombinować. I tak to wygląda, dlatego dałabym nekę, mam dwie, mogę jedną oddać i dzięki temu mogłabym zobaczyć kolejny sezon Pushing Daisies, albo przynajmniej dostać od Briana Fullera spersonalizowany list tłumaczący mi, co tak właściwie miał na myśli, opowiadając nam tą historię. Czym da się Pushing Daisies obejrzeć w Polsce? Zapewne zapytajcie mnie teraz, patrząc uważnie na katalog Disneya czy Netflixa. Otóż nie. Wiem, to brzmi strasznie po tym wszystkim, co wam powiedziałam, ale niestety Pushing Daisies nie jest dostępne w Polsce w tym momencie w żadnym serwisie streamingowym. Gdyby miało być gdzieś dostępne, to powinno być dostępne na Disneyu, bo Pushing Daisies to produkcja telewizji ABC, no ale nie jest dostępne na Disneyu, ja po prostu mam płyty. I to jest, ja wiem, że to brzmi okrutnie, ale niech to będzie dla wszystkich nauczka, że jak lubicie serial, to czasem trzeba kupić płyty, bo nie wszystko jest w internecie. Oczywiście jest także Pushing Daisies, które można sobie z internetu ściągnąć w ten sposób, który nie jest koniecznie legalny, no to zależy od was, czy wykonujecie takie rzeczy, czy nie. Ja nie muszę się z tym borykać, ponieważ mam płytę. Natomiast, żeby to tak legalnie, legitnie obejrzeć, to w Polsce w tym momencie nie ma na to szans. I to jest przykre, bo to jest właśnie ten serial, który spokojnie można byłoby wziąć i pokazać go jeszcze raz i pozwolić go odkryć bardzo wielu osobom. Wydaje mi się, jestem nawet 100% pewna, że chyba nikt nie miałby z tym problemu. To znaczy, chyba nikt nie miałby poczucia, że ogląda coś starego. Bo nawet te efekty CGI, które się zestarzały, to paradoksalnie one pasują do tego trochę retro świata. W każdym razie bardzo wam ten serial polecam. Jeśli go nie widzieliście, jeśli go widzieliście, to polecam wam go obejrzeć raz jeszcze, bo ja mam takie wrażenie, że oglądając go ponownie zauważyłam, że na przykład Brian Fuller tam bardzo fajnie gra tym, że jest to taki PG-13 serial i taki kids-friendly, tam się nic nie dzieje, ale jest tam mnóstwo innuendo i mnóstwo rzeczy, których bohaterowie nie mówią albo są zagłuszani, kiedy je mówią. I to też jest bardzo ciekawe, jak twórcy seriali w latach 2000, które były to seriale nadawane w telewizji ogólnodostępnej, grali z pewnymi rzeczami, których nie wolno było im pokazać i jak kreatywne to czasem było. A poza tym to jest serial, w którym, nie wiem, macie związek zawodowy klaunów i macie schronisko dla starych młynów, macie rywalizację pszczelarzy, jakby to jest odjechana rzeczywistość, ale ogląda się absolutnie fantastycznie. Bardzo wam to polecam i mam nadzieję, że będę miała okazję jeszcze choć raz wrócić do produkcji, którą już znam i wam o niej opowiedzieć, bo mam takie wrażenie, że to jest właśnie ta rzecz, na którą najbardziej brakuje mi czasu i czego mi najbardziej żal, że ja nie wracam do produkcji serialowych, bo oczywiście gna nas tutaj obowiązek oglądania dalej, a tymczasem jednak wracanie do seriali pozwala nam je obejrzeć uważniej, a poza tym my się trochę zmieniamy na przestrzeni lat i oglądanie tych seriali jeszcze raz pozwala nam dostrzec pewne rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej. No to tak jak z filmami i książkami, tylko że w serialu jakby to zajmuje nam trochę więcej czasu. No i co? I jakby nie ukrywam też, że oglądam go w tym momencie, bo 14 lipca wraca fundacja z Lipejsem i potrzebowałam wypełnić sobie trochę tego czasu oczekiwania. Co prawda Lipejs nie wygląda dzisiaj tak, jak wyglądał naście lat temu. Wtedy był taki szczuplutki i taki nieumięśniony i taki bardzo zagubiony i neurotyczny w tej roli. No a jako galaktyczny cesarz fundacji jest po prostu chodzącym pomnikiem pewności siebie i tężyzny fizycznej. w obu wydaniach jest cudownym aktorem, w związku z tym. Ja w ogóle wam polecam Lee Pace jak aktor, to jest bardzo dobry aktor. Jeśli nie oglądaliście serialu Halt and Catch Fire, koniecznie go obejrzyjcie, nie mam pojęcia, czy da się go obejrzeć w Polsce, ale to jest wybitna rola. Uważam, że to jak głównego bohatera jest wybitne. W każdym razie, mam nadzieję, że wam się to podobało. Zachęcam was do oglądania jeszcze raz seriali, które już znacie. I jeśli ktoś zna osobiście Briana Fullera, to gdybyście dali mu, nie wiem, mojego maila, żeby do mnie napisał i powiedział mi, jak chciał skończyć Pushing Daisies, to będę wam bardzo wdzięczna. Cholera wie, może ktoś go zna. Rzućmy to we wszechświat. Przypominam wam także, jak zwykle, że są inne moje podcasty, możecie słuchać starszych odcinków ZVZ. Niedługo, za chwilkę będzie nowy odcinek Czytu Czytu. Jest nagrany nowy odcinek w tym piosenki, więc bardzo chciałabym, żebyście, jeśli wam się ten odcinek podoba, to podali go dalej, bo dzięki temu więcej osób słucha naszych odcinków, a to znaczy, że więcej osób może się z nami cieszyć odkryciami, przemyśleniami i wszystkim, co ten odcinek i ten podcast zawiera. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa!